No i tak jak obiecałam, tak się stało. 13.13, a z nami dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej, Krzysztof Jażdżewski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Tak sobie
państwu.
Tytułujemy, ale naprawdę, panie Krzysztofie, tak będziemy sobie rozmawiać za chwilę o tym, co tutaj obok nas jest, bo jak się przyjeżdża do Kościerzyny, myśmy o tym chyba już nawet gawędzili, ale tak myślę, że warto przypomnieć i o tym Remusie, który tu sobie siedzi bardzo ładnie na taczkach sobie siedzi, książkę sobie trzyma na kolanach, wygłaskany ma nosek, to szczęście przynosi?
No na pewno, wszystkie tego rodzaju pomniki przynoszą szczęście.
Czyli
w centrach miasta.
Czyli głaskać nos, tak? Remusowi głaszczemy nos?
Tak, ale dzieciaki tutaj różne rzeczy wyczyniają, siadają sobie na tej kaszubskiej karze, głaskają ptaszki, które siedzą na książkach. Zimą czasami nawet ktoś mu zakłada czapkę, szalik, żeby mu nie było zimno.
I słusznie.
Także, no tym bardziej, że siedzi boso.
Prawda?
Także bo buty czasami też
Ale te buty, gdyby je dostanie. Nawet miał na stopach, to wiele by mu chyba nie pomogły, bo już takie zdarte są do bólu.
Raczej nie. Ale buty ma obok, co prawda takie rozczłapione bardzo, ale są.
U was po muzeum on się czasem przechadza, czy go w ogóle nie widać? Zagląda do muzeum Remus?
Gdzieś tam się że zagląda.
Przemyka?
Zagląda choćby z tego powodu, że tam jest jego wierna kopia w muzeum, w jego
tak,
podziemiach.
Tak, też myślałam właśnie.
Tak, bo jak państwo czytaliście Remusa, no to tam jedna z głównych scen właśnie toczy się w areszcie śledczym, czy też we więzieniu, które mieściło się, jak wieść nosi, właśnie w podziemiach tego ratusza. Tak chciał Aleksander Majkowski. No i tam rozgrywa się ta główna scena przecież z życia i przygód Remusa, kiedy to Król Jezior
usynawia Remusa. No w końcu Majkowski jest związany z Kościerzyną,
Remusa.
Prawda?
Tak. Oj, tak o Aleksandrze działa. Majkowskim by można bardzo dużo opowiadać i o jego roli w rozwoju tego miasta, w rozwoju Kaszubszczyzny, no i lokalnego patriotyzmu. I to widzianego przez pryzmat Kaszub, ale też i przez pryzmat Polski, tej dużej ojczyzny. No bo trzeba nam pamiętać o tym i trzeba to zawsze podkreślać, że Kościerzyna na początku XX wieku była taką intelektualną stolicą Kaszub. Nie było
Gulgowski chyba
takiego
tutaj
miasta.
Też, prawda? Gulgowski też związany
tak,
z Kościerzyną.
Gulgowski, Kręcki, tak. Jeszcze przed pierwszą wojną światową ksiądz
dr. Leon
Hejke.
Bardzo dużo inteligencji i to takich wybitnych postaci, które do dziś ważne są w historii Kaszub.
Tak, zawiązał się tutaj Gryf przecież,
tak
czasopismo, jedyne na Kaszubach właśnie o takim charakterze. Także działo się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. No a niestety zaborca nie mógł tego znieść, że sobie nie może z tą polską Kościerzyną poradzić.
Jakby pan był
poradzić.
Zaborcą, też by się pan denerwował, że ci ludzie tacy krnąbrni są,
na
prawda?
Pewno.
Nie chcą się podporządkować. To Kaszubi, to takie harde dusze są. Zastanawiam się, skąd w herbie Kościerzyny wziął się niedźwiedź. No bo niedźwiedzie to bardziej kojarzymy z górami, w Bieszczadach, w Tatrach. No żyją tam te zwierzęta w niewielkiej ilości, ale są. Skąd wobec tego przywędrował ten niedźwiedź, czy tu była puszcza i te niedźwiedzie tutaj żyły, gdzie jest w tej chwili Kościerzyna, stąd to zwierzę trafiło do herbu miasta?
No tak, jak legenda głosi, no to właśnie jeszcze przed lokacją miasta, przed lokacją wsi nawet, no były
tutaj... Bo to
tutaj,
był XIII wiek mniej
tak,
więcej.
Tak, XIII wiek, były tutaj no, ogromne lasy, no i w tych lasach żył niedźwiedź. No i pewne i terroryzował wręcz okoliczną ludność, no i wyprawił się ojciec synem na tego niedźwiedzia, ubili go, no i stąd właśnie w herbie wziął się ten niedźwiedź. Tak mówię w telegraficznym skrócie.
Uwieczniony został w herbie.
Tak, został uwieczniony.
Jasne, mm-hmm. To jest taka historia do zapamiętania, która przemawia do wyobraźni, tak. Zwłaszcza kiedy z dziećmi tu przyjeżdżamy, prawda? Bo to, to coś, co mówi o tym mieście dużo więcej niż my pamiętamy, niż teraz widzimy, bo przecież 1284 rok bodajże, prawda?
Tak, to pierwsza jest, wzmianka o Kościerzynie.
To była wieś, jeszcze wieś wtedy, która nazywała się Kosterina. I chciałabym, żebyśmy, powiem panu tak, to są nudy, to się w ogóle nic nie zmieniło. Ten ratusz, który tutaj jest w rynku, zresztą trudno zauważalny mam wrażenie, bo wydaje nam się, że to jest tylko jedna z kamienic, bo zwykle ratusz, to wie pan, kojarzymy środek rynku, prawda? I tam po środku stoi ratusz w różnym stylu. Wy macie ratusz stosunkowo młody, bo on jest z pierwszej połowy XIX wieku. Muszę zerknąć do moich notatek. August Gracki, tak? Zbudowano w 1843, budowniczy August Gracki, styl neogotycki oczywiście, więc tu przypominamy. Ale on taki został, jaki był. Bo jak pooglądałam takie zdjęcia, które znajdują się w waszych zbiorach, rynek z widokiem na ratusz, to powiem tak, teraz na przykład jest tu więcej zieleni, bo na tym zdjęciu z początku XX wieku drzew w ogóle nie widać, a w tej chwili ja mam taką perspektywę, że widzę najpierw drzewa, znaczy jest kawiarenka, jest ogródek kawiarenki i są drzewa i jest ratusz, w którym znajduje się Muzeum Ziemi Kościelskiej.
Tak, tak. O tym ratuszu warto jeszcze powiedzieć, dlaczego...
On ma jakieś tajemnice?
Dlaczego? No, myślę, że jak każda stara budowla ma tajemnice, ale warto o tym powiedzieć, dlaczego on teraz wydaje się taki malutki.
No właśnie, bo on między tymi kamienicami to taki tyci się
ale
zrobił.
Ale trzeba o tym pamiętać, że w połowie XIX wieku, jak powstawał, to Kościerzyna jeszcze była miastem drewnianym. Tak, że tak de facto na rynku...
Tak długo te drewniane budowle się uchowały, chociaż pożary przez miasto przechodziły i to chyba
tak,
nawet przechodziły, kilkakrotnie.
Przechodziły, ale wówczas Kościerzyna miała większość zabudowy rynkowej drewnianą, a to był jeden z nielicznych budynków ceglanych w mieście. I stąd wówczas no, był on taką dominantą wręcz na rynku. No a dzisiaj wiadomo, wraz z zamożnością mieszkańców, z rozbudową, no już jest troszeczkę mniejszą dominantą. Ale sam budynek jak najbardziej ciekawy, ciekawa architektura, ciekawe usytuowanie, chociaż pierwszy ratusz znajdował się na środku rynku.
A jednak, czyli ta moja koncepcja, on wyglądał, pierwszy ratusz powstał kiedy? To był który wiek?
No generalnie pierwsze ratusze powstawały, kiedy kiedy
w XIV wieku to już było miasto. To XIV wiek, czyli wtedy powstał ratusz tutaj?
One były drewniane, paliły się. No ten ostatni ratusz funkcjonował
jeszcze... Wojny przechodziły przez te tereny.
Na początku XIX wieku. Ale też był drewniany. Tak.
Zastanawiam się dlaczego, przecież to dość niepraktyczne i nietrwałe.
Nietrwałe, ale to wyglądało, to wynikało z zamożności mieszkańców niestety. Kościerzyna do połowy XIX wieku była miastem dość ubogim.
Skromni
i na polu rolniczym.
Tak. No tak, bo tutaj było rzemiosło, ale też rolnicy.
Tak. Ten rozwój nastąpił właśnie w drugiej połowie XIX wieku, a to apogeum właśnie i to też takie intelektualne, kulturalne na początku XX wieku. Nie?
Ja zawsze szefów placówek muzealnych podpytuję o eksponaty, z których są najbardziej dumni. Ewentualnie o takie rzeczy, które mają w sobie ciekawą historię, a są niepozorne, nie zwraca się uwagi. Bo zwykle zauważamy rzeczy duże, kolorowe najlepiej, piękne rzeźby, piękne obrazy. To nam się rzuca w oczy. A być może w zasobach waszego muzeum, w którego kolekcji zresztą są te zdjęcia, na które teraz sobie zerkam, fragment rynku z widokiem na dąb Wilhelma. Dębu Wilhelma nie ma, co?
No mniej więcej siedzimy na jego miejscu.
O ty, tak, w życiu. Coś podobnego. To obok nas jest, zaraz, co to jest za drzewo? Ja nie znam się, nie jestem dendrologiem, nie będę zgadywać, ale na pewno nie jest to dąb, bo dąb odróżniam.
Nie jest to dąb, nie jest to dąb. Z tym dębem Wilhelma też jest bardzo ciekawa historia związana. Dęby Wilhelma sadzono, żeby podkreślić właśnie panowanie pruskie na tych ziemiach. No i Kościerzyna jako miasto typowo polskie doskonale się do tego nadawała. Posadzono go około 1904 roku, czyli stosunkowo
tak, bo to jest takie
późno.
Niewielkie drzewo, początek XX wieku i rzeczywiście ten dąb Wilhelma wcale taki dębowy, porządnie jeszcze nie jest.
Nie jest. Ściął go budowniczy, a w zasadzie jego pracownik Ignacego Jereczka, Chrystiana Ignacego Jereczka w 1920 roku.
Znaczy nie pozwolili na to, żeby taki ślad niemiecki tutaj po prostu sobie rósł.
Jak wkroczyły tutaj wojska polskie w 1920 roku, 31 stycznia, to właśnie na miejscu tego dębu postawiono trybunę, z której to witał między innymi dr Jan Pelowski i cała nasza reprezentacja intelektualno-kulturalna.
Czyli tu, gdzie stoi nasze studio, taka scena
trybuny,
była.
Właśnie gdzie stał ten rósł ten
no i proszę, jak trochę poskrobać, to jakie piękne historie wychodzą.
Tak. Ale jeszcze kończąc historię właśnie Chrystiana Ignacego Jereczka, Niemcy mu tego nie zapomnieli, że wyciął i w 1939 roku zamordowali go po prostu, nie? Jak tutaj tylko wkroczyli. Także też taka tragiczna historia. No ale no, tak to też
piękne,
jest.
Piękne, ale też z tragicznym niestety finałem.
Tak.
No właśnie, ja wrócę do tych eksponatów, panie dyrektorze. Czy jest coś, na co, jeśli wybierzemy się, a warto, bo mówię, na jednym bilecie możemy wszystkie tutaj te obiekty atrakcyjne, muzealnie obejrzeć, to na co zwrócić uwagę pana zdaniem? Na co warto? Przy czym warto zatrzymać się nieco dłużej?
Ja myślę, że tych eksponatów naprawdę jest całkiem sporo.
Wiem, że jest dużo.
Pawi
ogon wiem, że będzie. Ale poszukajmy czegoś takiego, pana zdaniem, co warte jest uwagi, bo ma w sobie ciekawą historię na przykład. Może to być jakiś drobiazg zupełny. Do szukania to będzie nawet fajna zabawa. Idziemy przez muzeum i szukamy tego, o czym pan mówił.
No to on nie będzie aż taki trudny do znalezienia, bo jeszcze go w muzeum nie ma.
Rozumiem.
Sobie tak zażartuję.
Jasne.
Ale mowa tutaj o parowozie, który niedługo do nas przyjedzie.
Ach, to pan burmistrz dzisiaj wspominał.
Tak.
Że
myślę, że warto o tym
atrakcja.
Już teraz mówić. To jest parowóz Atlantik.
No tak, bo pan ogarnia kilka miejsc i akordeony, i lokomotywy.
Tak, z 1914 roku, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii. W ogóle historia tego, jak trafił do Polski jest...
A gdzie on się włóczył, ten obiekt, ta lokomotywa, gdzie się włóczyła?
Przez zachodnią Polskę, aż w końcu trafił na Pomorze za sprawą pana Romana Witkowskiego.
Niestety, pan Roman Witkowski go znalazł? Świętej pamięci, chwała mu za to.
Był kolejarzem.
Pasjonatem
pewnie. I to ogromnym pasjonatem właśnie historii. I gdzieś swoimi kanałami dowiedział się, że taki parowóz znajduje się na terenie Polski. Gdzieś w szopie jakiejś, troszeczkę nadpalony już. No
coś
i oczywiście
podobnego.
Się tym zainteresował i zakupił go. Zakupił ten parowóz, no i postanowił go wyremontować. No i tak długo przy nim
pracował,
tak,
że?
I uruchomił go. Stworzył własną kolej Liliputcią w Cichowie. Soplicowo, tamte strony.
Aha.
Tam, gdzie jest ta cała inscenizacja teraz z pana Tadeusza, tak de facto.
Tak jest.
Zresztą do dzisiaj kolej Liliputcia tam funkcjonuje i udało mu się ruszyć ten parowóz. Ale niestety on tam za długo nie funkcjonował. No i my po kilku latach kupiliśmy go od pana Witkowskiego. Jak się okazało, musiał przejść ten parowóz naprawę główną, czyli już został wymontowany kocioł, no bo parowóz to przede wszystkim kocioł parowy.
No tak.
A kocioł parowy, no to niebezpieczeństwo i on musi spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa.
Rozumiem.
Jest specjalny urząd, który się takimi kotłami zajmuje. I właśnie wczoraj o godzinie 18 wróciliśmy z Koszalina, gdzie była naprawa główna tego parowozu i w przyszłym tygodniu już do nas zawita ten parowóz, a na 20 sierpnia planujemy takie oficjalne otwarcie właśnie kolei.
Rozpalenie kotła.
Ale już z
parowozem. Pan burmistrz obiecywał, że będzie i że będzie para i że wszystko będzie tak.
Będzie para, dym,
wszystko będzie, jak u Tuwima.
Gwizdawki, także wszystko będzie.
Czyli ruszy lokomotywa, tak. Ociężale, wagonów nie będzie doczepionych.
Oczywiście, że będą.
Będą?
Oczywiście, że będą, bo tym składem Liliputcim normalnie się jeździ.
A no to tak, to miałam taką przyjemność.
Przewieźliśmy kilka tysięcy osób w tym sezonie tą kolejką Liliputcią.
Nie tylko dzieci zresztą.
Będzie to naprawdę ogromna
frajda.
Aż się zastanawiamy, czy nie stworzyć przy Muzeum Kolejnictwa takiego klubu młodego kolejarza.
Bo dlaczego młodego, przepraszam?
Ale tych zapaleńców, zwłaszcza w młodym wieku, jest naprawdę mnóstwo.
Starsi też by chcieli, proszę pana.
A to mamy stowarzyszenie miłośników parowozowni, także też zapraszamy.
Super, to trzeba będzie się zapisać po prostu, bo to jest naprawdę to, co pan opowiada, jest...
Tak.
Świetne. Bardzo polecamy. Kiedy? 21?
20.
20.
W sobotę od 11 do 16 będzie
właśnie.
Można, co najważniejsze, darmowo odbyć taką wycieczkę.
Taką lokomotywką.
Parowozem. Tak.
Takim skarbem odkrytym przez pasjonata.
Tak.
I chwała mu za to. Będzie pewnie gdzieś tam z obłoczków patrzył.
Na pewno się cieszy. Na pewno się cieszy,
tak.
Że w końcu jego marzenie się ziści, że będzie mógł na stałe zagościć w muzeum. Bo to było też jego marzeniem właśnie, żeby on nie wrócił do Wielkiej Brytanii, bo pewnie też miał oferty kupna z Wielkiej Brytanii. No
bardzo
wiadomo, Brytyjczycy, pasjonaci kolei. Tych stowarzyszeń tam jest mnóstwo. No i mówiąc szczerze, pieniędzy mają też dość sporo.
Stać
ale zależało mu na tym, żeby został tutaj na Pomorzu i najlepiej jeszcze w Muzeum Kolejnictwa. I to się stało.
Proszę bardzo. Muzeum, w którym spełniają się marzenia. Muzeum Ziemi Kościerskiej. Krzysztof Jażdżewski. Dziękuję bardzo, panie
ja
Krzysztofie. Dziękuję pięknie. Dobrego popołudnia.
Dziękuję wzajemnie.